Witam Was bardzo serdecznie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Alleluja! Coś tak widzę, że nie bardzo się cieszycie. Może tak jeszcze raz powiedzmy Alleluja! To już znacznie lepiej, bracia i siostry. Wiem, że forma jest może dzisiaj trochę taka wakacyjna, bo to taki czas urlopowy i tak człowiek się jak to na urlopie może trochę zawsze rozleniwić, ale nigdy nie powinien się rozleniwić przed swoim Panem. Powinniśmy mieć każdy dzień społeczność z naszym dobrym Bogiem. Tytuł dzisiejszego kazania: jak więc wypełniłyby się pisma? Tytuł, w zasadzie takie pytanie, wziąłem go z Ewangelii Mateusza. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie na ten temat się zaczęli zastanawiać, byśmy mieli taki dobry czas, kiedy pomyślimy o tym, jak wypełnia się Boża wola w naszym życiu. Jak to się dzieje, że wypełniają się proroctwa? Jak to się dzieje, że wypełnia się to, co jest napisane w Piśmie Świętym? I chciałbym dzisiaj, abyśmy nad tymi rzeczami zaczęli się powoli zastanawiać. Wziąłem ten tekst z Ewangelii Mateusza. To pytanie tam jest zawarte w takiej jeszcze szerszej formie, ja go za chwilę przeczytam, ale jakoś tak bardzo przeżyłem to zdanie, które mówi o wypełnieniu się pism. Jak to jest, że te proroctwa nagle, które są opisane w Biblii, zaczynają się wypełniać? I że my wiemy, że to jest ten czas, że one się właśnie wypełniają i że to tak wszystko ma przebiegać. I chciałbym, żebyśmy popatrzyli na Pana Jezusa Chrystusa, bo od kogo mamy się uczyć? To jest nasz mistrz, to jest nasz nauczyciel, to jest Syn Boży, który przyszedł z nieba, aby obwieścić nam Bożą wolę, ale przede wszystkim ją wypełnić. I w nim wypełniły się dziesiątki proroctw, które były zawarte w Starym Testamencie. I jak to się stało, że nagle to się zaczęło wypełniać w życiu Pana Jezusa? Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy myśleliście w ogóle w ten sposób, czy po prostu to tak przyjmujemy ad hoc, no bo to tak ma być. Proroctwo jak proroctwo, to się ma dziać i koniec, i nic nas nie interesuje dalej w tej sprawie. Ja temu dość bacznie zacząłem się przyglądać, bracia i siostry, i stąd dzisiejsze moje rozważania, którymi się chcę dzielić z wami. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, w 44 wierszu jest napisane: oto przybliżyła się godzina, iż Syn Człowieczy zostaje wydany w ręce grzeszników. Czy Pan Jezus Chrystus miał świadomość tego czasu wypełnienia się proroctwa? On wielokrotnie przybywał na święto Paschy do Jerozolimy i też przybył na tą ostatnią w swoim życiu Paschę w Jerozolimie, ale już wiedział, że to jest ostatnia jego Pascha tutaj między ludźmi. I kiedy rozmawia o tych rzeczach z apostołami, to właśnie mówi im, że przybliżyła się godzina i on zostanie wydany w ręce grzeszników. A więc, że już ten czas nieuchronnie nadchodzi. Jak czytamy Ewangelię, Ja przynajmniej jak czytam Ewangelię Łukasza, to jakby zauważam w tej Ewangelii, że Jezus jakby cały czas jest w drodze do Jerozolimy. Jakby cały czas jest w drodze na tą Paschę, na ten czas, kiedy ma znaleźć się jako ofiara przebłagalna za nasze grzechy na krzyżu, na Golgocie. I jakby wszystko zmierza w tym kierunku w jego życiu. I on tym uczniom swoim oznajmia to. Oto przybliżyła się godzina, oto już jest ten czas, w którym ja będę wydany w ręce grzeszników. Co to za czas? Kiedyś wam tutaj już wspominałem o tym, że w języku greckim są dwa słowa, które określają czas. Słowo chronos, które oddaje ten czas taki upływający, jak na zegarku mamy. I to jest chronos. W ogóle chyba zegarki można też nazywać chronometrami, prawda? One mierzą czas. I to jest takie słowo chronos i ono odnosi się konkretnie do upływającego czasu, który jest do zmierzenia. My jesteśmy w stanie określić, która to jest godzina, która minuta. Ale jest jeszcze drugie słowo w języku greckim, słowo kairos, które również oznacza czas, ale oznacza zupełnie inny czas. Kairos to jest czas wyjątkowy, to jest czas naznaczony, to jest czas wybrany, to jest jakiś szczególny czas w życiu danej osoby, danej społeczności czy danego kraju. Kairos. Jezus odkrył kairos, odkrył ten czas. On rozumiał, że znalazł się w wyjątkowym czasie, kiedy wszystkie te proroctwa nagle się skumulują i to wszystko zaprowadzi go do miejsca, gdzie będzie musiał oddać swoje życie, gdzie będzie przelana jego święta krew jako Bożego Baranka za nasze grzechy. Jezus z tym cały czas idzie do Jerozolimy, cały czas zmierza do Jerozolimy i jest święto Paschy. I Pan Jezus przychodzi jako ten baranek, który ma być złożony za nas na ofiarę za nasze grzechy. Jego święta krew ma być przelana za nasze grzechy. Tak się zastanawiałem, kiedy myślałem o tym czasie, kiedy myślałem o tych wydarzeniach, czy to wszystko, co jest opisane, co się wydarzyło, co się miało wydarzyć, czy to oznacza nieuchronność? Czy to nie było już w ogóle żadnej możliwości odwołania tego i czy to po prostu tak automatycznie miało się wszystko potoczyć i po prostu nikt już nie miał wpływu na to, te wydarzenia musiały tak pójść? Wiecie, kiedy czytam ten tekst, który Pan Jezus wypowiada w swojej modlitwie do Ojca, to czytamy w 26 rozdziale, w 39 wierszu Ewangelii Mateusza. On mówi: jeśli można, niech ominie mnie ten kielich. On mówi w tej dramatycznej chwili, on zdaje sobie sprawę, że oni już idą po niego, że to już niedługo nastąpi ten moment i trudno będzie to zatrzymać. I wtedy rozmawia o tym ze swoim Ojcem w niebie. Ale przecież on po to przyszedł na ziemię, żeby umrzeć za nasze grzechy. Przecież całe jego życie szło w tym kierunku. I nagle przychodzi ta godzina, przychodzi ten czas, I on rozmawia ze swoim ojcem w niebie i powiada: jeśli może, ojcze ukochany, niech mnie ten kielich, niech mnie ta męka, niech mnie te straszne wydarzenia ominą, bo jestem przerażony. Krople potu, które wyszły na Jezusa w tym przerażeniu, wyszły razem z krwią. Pamiętacie, to jest w Biblii opisane. On straszny przeżywał czas. On się bardzo bał. Był przerażony tą śmiercią. On jak nikt inny zdawał sobie sprawę, jakie to jest cierpienie spowodowane ukrzyżowaniem. To była straszna kara. To była hańba. To był straszny ból. Nie wiem, czy wiecie, bo dzisiaj na tych wszystkich krucyfiksach Jezus jest pokazany, że On jest przepasany, ubrany, ale tak naprawdę skazaniec w tamtych czasach, w czasach rzymskich, był zupełnie nagi na tym krzyżu. I Jezus też z pewnością, jako że krzyżowali Go rzymscy żołnierze, został przybity nagi do tego krzyża. I On tam się wstydził swojej nagości. Przeżywał straszny ból psychiczny, fizyczny. I to jest coś niesamowitego, jeśli chodzi o te proroctwa. Jezus jakby chce zatrzymać to, ale widzi, że Ojciec nie udziela Mu w tym aprobaty. I godzi się Pan Jezus być pojmany. I godzi się być ukrzyżowany. A tak kiedy myślałem o tym czasie naznaczonym, kiedy myślałem o tym czasie Kairos, o czasie wypełniania się proroc, bo przecież wtedy wypełniają się wszystkie te proroctwa o Jezusie, kiedy On zostaje pojmany, kiedy zostaje ubiczowany, kiedy idzie tą drogą krzyżową, kiedy wisi na krzyżu, kiedy jest złożony do grobu i trzeciego dnia zmartwychwstaje. To wszystko jest zapowiedziane w proroctwach. To wszystko się będzie działo dokładnie tak, jak jest napisane w proroctwach. I tak przyglądałem się innym proroctwom. Pamiętacie na pewno proroctwo bardzo ważne dla narodu izraelskiego, kiedy oni trafili do niewoli babilońskiej, kiedy zostali wyprowadzeni z ziemi obiecanej do dalekiego Babilonu. Tęsknili za powrotem do tego kraju. I był prorok między nimi, który dokładnie określił datę ich powrotu do ziemi Izrael z tej niewoli. Pamiętacie, kto to był? Prorok Jeremiasz prorokował, że po 70 latach Izrael powróci z powrotem z babilońskiej niewoli do swojej ojczyzny. I wielki inny prorok, który całą swoją młodość spędził właśnie w dalekiej, odległej Babilonii, bo on został uprowadzony jako młodzieniec, Daniel, wielki mąż Boży na wygnaniu, wielki prorok. On nagle czytał te pisma jeremiaszowe i odkrył w nich, że jest napisane, że po 70 latach oni powrócą znowu do Izraela. I mnie najbardziej zaskakuje to, co zrobił Daniel. On wcale nie pobiegł gdzieś tam to ogłosić, czy po prostu wychodził na taras swojego domu i przyglądał się, czy już Izraelici zbierają się do drogi, żeby wyruszyć z powrotem do Izraela. Nic z tych rzeczy. On nie czekał, aż jakby samoistnie te proroctwo się zacznie wypełniać, ale kiedy odkrył, że to już jest ten czas, że to już jest ten rok przyszedł, w którym oni mają opuścić niewolę babilońską i wrócić do Jeruzalemu, odbudować mury Jerozolimy, odbudować na nowo państwo Izrael, to on zaczął się modlić i zaczął rozmawiać o tym z Bogiem. Zaczął zabiegać w modlitwie o wypełnienie tych proroctw. zaczął się domagać od Boga: Panie, ten czas już nadchodzi, proszę Cię, żeby to się wszystko zaczęło dziać. Daniel był bezpośrednio w tym zaangażowany. On nie był biernym obserwatorem tego, co się dzieje. Czy to proroctwo się wypełni, czy się nie wypełni? A może tak, a może nie. Ale on się zaangażował, modlił się, czuwał i cały czas był przygotowany do tego, że te rzeczy zaczną się dziać. I wiecie, bracia i siostry, kiedy mamy proroctwo i ono odnosi się do nas, to naszym zadaniem jest modlić się o jego wypełnienie. Nie czekać, że ono się stanie, bo się ma stać, bo tak jest powiedziane, ale mamy się zaangażować w to. Mamy w tym uczestniczyć. Podążaj za instrukcją, która jest w proroctwie. Podążaj za Bożą wolą. To jest tak istotne i tak ważne w naszym życiu, bracia i siostry, żebyśmy słyszeli Boga i żebyśmy zrozumieli Bożą wolę. Bo to jest klucz do sukcesu w naszym życiu, do szczęścia w naszym życiu. Bo jeśli my znamy wolę i Boży zamysł w stosunku do nas, do naszego życia, do naszego małżeństwa, do naszego zboru, do naszego kraju, to my, bracia i siostry, będziemy podążać we właściwym kierunku. Będziemy współdziałać z Bogiem. Natomiast jest wielkim dramatem, kiedy my nie znamy Bożej woli co do naszego życia, co do naszego domu, co do naszego zboru, co do naszego kraju. Wtedy często idziemy w poprzek tego, co Bóg chce zrobić. Bo nam się może wydawać, że to tak nie powinno być. Kiedy Piotr usłyszał te słowa, kiedy Jezus powiedział, że przybliżyła się godzina, że on zostanie wydany w ręce grzeszników, że będzie ukrzyżowany, że musi wiele wycierpieć. Pamiętacie, co Piotr powiedział? Panie, nie może to przyjść na Ciebie. On nie dopuszczał w ogóle takiej myśli. Ale to był przecież bogobojny Żyd. On musiał znać wszystkie te proroctwa o Mesjaszu. Przecież oni setki lat czekali na przyjście Mesjasza. Cały naród izraelski. I oto ten Mesjasz jest. I zaczynają się proroctwa wypełniać w jego życiu. Ludzie przez to poznają, że rzeczywiście to jest ten Mesjasz. To jest ten, który przyszedł nas bawić. To jest Chrystus. Przecież Piotr złożył najwspanialsze wyznanie wiary. Kiedy Jezus go zapytał, co myśli o nim, kiedy zapytał go: Piotrze, kim ja jestem, to Piotr mu powiedział: Ty jesteś Mesjasz, Ty jesteś Syn Boga Żywego. To Piotr wiedział, kim jest Jezus, ale kiedy przyszło mu usłyszeć o tym, co on ma przeżyć, jego mistrz, w jakiej on ma być bólu, w jakiej hańbie, w jakim poniżeniu. On mówi: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Ja tu zaraz coś zrobię. Pamiętacie, co się stało w momencie, kiedy w ogrodzie Getsemane Judasz wydał Jezusa i przystąpili ci strażnicy, żeby go pojmać. Piotr wziął miecz do ręki. Miecz wziął do ręki i zamachnął się na głowę jednego z tych oprawców, którzy przyszli zabrać Jezusa. I dobrze, że nie trafił, bo przeszedł ten miecz tak bokiem głowy i odciął ucho temu człowiekowi. Mógł być zabójcą tam już od razu na tym miejscu. Piotr w swojej porywczości uciął ucho temu, który przyszedł po Jezusa. Czy Piotr rozumiał proroctwa? Czy Piotr rozumiał wolę Bożą w swoim życiu? Był tak blisko Pana Jezusa. Wiedział tak dużo na temat Mesjasza. I kiedy nagle znajduje się w centrum tych wydarzeń, on zachowuje się zupełnie nieodpowiedzialnie. wygłasza takie dziwne oświadczenie: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, a potem jak już widzi, że Jezus jest pojmany, to uderza mieczem. Straszna rzecz. Może przeczytajmy ten fragment Słowa Bożego, to jest Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, od 51 do 54 wiersza. Ja przeczytam z Biblii Poznańskiej. A oto jeden z tych, co był z Jezusem, wydobył miecz i zadawszy cios słudze arcykapłana, odciął mu ucho. Mówi mu Jezus: włóż miecz na swoje miejsce, bo wszyscy, którzy chwytają za miecz, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym wezwać na pomoc mojego ojca, a dałby mi zaraz więcej niż 12 legionów anielskich? Jakżeby więc wypełniłyby się pisma, które mówią, że tak musi się stać? Jakżeby wypełniły się pisma, że tak musi się stać? Czyli była możliwość zmiany tych wydarzeń. Ale Jezus idzie cały czas w kierunku wypełnienia tych proroctw. On chce, żeby to się wszystko wypełniło dokładnie tak w Jego życiu, jak to jest zaplanowane w Bożym proroctwie, w Bożej woli. I mówi do Piotra: schowaj miecz. Piotr jest, myślę, zupełnie zaskoczony tym wszystkim. On jest jakby oszołomiony. Ta sceneria tego ogrodu Getsemane, ten wieczór, ten ogród oliwny, ci ludzie, którzy przyszli nagle z kijami, z mieczami, żeby pojmać jednego człowieka, to wszystko zaczęło go przerażać i napawać strachem. Ale myślę, że w tym wszystkim warte jest zauważenia to, że Piotr nie ma rozeznania duchowego w tej sprawie. On w bardzo taki sposób emocjonalny, cielesny działa. Nie zdaje sobie sprawy z nieuchronności następujących zdarzeń i staje w obronie Jezusa. Ale przecież Jezus w tym czasie nie potrzebuje żadnego obrońcy. On zgodził się z wolą Bożą. On rozmawiał przed chwilą z Ojcem: Ojcze, jeśli można coś zmienić w tym. Ale nie uzyskał aprobaty, więc decyduje się pójść dalej. I mają się wszystkie proroctwa wypełnić. I Piotr w tej swojej porywczości z tym wyciągniętym mieczem jakby staje w poprzek tej Bożej woli, tych Bożych proroctw. I bracia i siostry, tak myślę o naszym życiu, myślę o swoim życiu. Ile to razy ja, ile to razy może wy stajecie w poprzek Bożej woli w swoim życiu. Nie rozumiecie, wydaje wam się, że tak by to trzeba było zrobić, bo nie zasługuje przecież ten ktoś na takie czy inne traktowanie. A więc my to chcemy rozwiązać po naszemu, po swojemu, próbujemy coś z tym zrobić. Tymczasem Boży zamysł jest inny. Widzicie, to co robi Piotr, może się wydawać być słusznym, ale nie jest to zgodne z Bożym planem. Może w naszym ludzkim mniemaniu ta rzecz powinna tak wyglądać. I robimy to tak, bo tak by inni postąpili, my też tak chcemy postąpić. To jest ogólnie uznane, że w obronie przyjaciela powinno się stanąć. Ale Piotr nie rozumie tego czasu naznaczonego, czasu wypełnienia Bożych proroctw w życiu Pana Jezusa Chrystusa jako Mesjasza. I kiedy Pan Jezus mówi: schowaj miecz, nie rób tego, to właśnie padają te słowa, które są tytułem dzisiejszego kazania. Jak więc wypełniłyby się pisma, że tak się stać musi? Nie rób tego. Schowaj swoje rozwiązania do kieszeni. Pozwól, aby Boża wola działa się w moim życiu. Wiecie, bracia i siostry, to często jest bardzo trudne, żeby to osiągnąć. To jest czasami niezwykłe zmaganie człowieka, kiedy przychodzi mu się zgodzić z wolą Bożą, a ta wola nie jest równoznaczna z naszą wolą. My byśmy raczej coś innego zaplanowali w naszym życiu. I Pan Jezus jakby daje odpowiedź Piotrowi: ja panuję nad tym wszystkim, ja to rozumiem. Słuchaj, mógłbym prosić Ojca Niebieskiego, a posłałby przynajmniej 70 tysięcy aniołów mi z pomocą, żeby się tu bili o mnie i całą tą zgraję przepędzili. Ja jestem królem, ja jestem panem, ja jestem synem Bożym, ja mam moc, mógłbym to zrobić. Ale Pan Jezus zadaje to pytanie: jak więc wypełniłyby się pisma, że tak się stać musi? A więc on dążył do tego, aby wypełniły się pisma, żeby tak się stało, jak jest napisane w Piśmie Świętym. Tak jest napisane w proroctwach o nim. Jak my podchodzimy do naszego życia? Czy to jest priorytet dla nas, żeby Słowo Boże się wypełniło? Czy to jest priorytet dla nas, żeby Boża wola była obecna w moim życiu? Choć wcale nie jestem zachwycony tym, bo to nie są moje plany, bo planowałem coś zupełnie innego w moim życiu. Ale co wtedy z Bożym planem? Co wtedy z Bożą wolą? Moi kochani, Piotr miał bardzo trudną noc tego dnia, kiedy Jezus został wydany w ręce grzeszników. Bo to, że wziął ten miecz i uciął ucho temu słudze arcykapłana, to było nic w porównaniu z tym, co przeżył w swoim sercu i w swojej duszy, kiedy trzy razy zaparł się, że należy do uczniów Jezusa. I to się zaparł w taki zdecydowany sposób, mówiąc: nie znam go. I wcale nie stanął przed Sanhedrynem, przed Trybunałem Arcykapłanów, ale stanął przed zwykłą służącą, dziewczyną, która tam gdzieś obsługiwała ten dwór arcykapłana. I ona mu zadała to pytanie: czy to ty nie jesteś z tych, co chodzili z nim? A skąd? Pamiętacie, co się stało wtedy? Jezus mu to też zapowiedział. Było też część proroctwa. Kur zapiał. I wtedy Piotr poznał, że Pan mu to powiedział, że zanim kur zapieje, trzy razy mnie się zaprzesz. I to się stało. Jak to się stało, to on już zapomniał o tym mieczu, to on zapomniał o tym wszystkim, co się działo w ogrodzie Getsemane, i wtedy wylał całe serce, całą duszę swoją przed Bogiem i zrozumiał, kim on jest jako człowiek, jak niewielki wpływ ma na to wszystko, co się dzieje wokół niego i jak wiele zawdzięcza Bogu. Czasami potrzebujemy takiej dramatycznych okoliczności w naszym życiu, żeby przejrzeć i zobaczyć, w jakim miejscu się znajduje dzisiaj. I może czasem potrzeba łzy, może czasem potrzeba gorzko zapłakać i powiedzieć: Boże, tak bardzo się zawiodłem. A tak myślałem, że jestem w stanie być blisko Ciebie i w zasadzie ja decyduję tutaj o wielu rzeczach, jeśli chodzi o te nasze relacje, o tą naszą społeczność, bo ja jestem w stanie nawet życie za Ciebie poświęcić. Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Panie, umrę z Tobą, a nie wyprę się Ciebie. Tak mówił Piotr. A potem jest napisane, że on zaparł się go przed wszystkimi. Niesamowite. To jest, myślę, wielka lekcja dla nas poglądowa, że możemy zobaczyć, jak z takiego nagle egzaltowanego człowieka, pełnego uniesienia, pełnego takiego zaufania, ja bym powiedział może zadufania w sobie, ja tu Cię obronię, to nie przyjdzie na Ciebie, ja tu trzymam miecz w ręku swoim, ja tu kieruję tymi sprawami. On nie był w stanie pokierować sprawami Jezusa, bo nie był w stanie pokierować nawet sprawą swojego życia. Bracia i siostry, człowiek bez Boga jest bezradny wobec swojego życia. Nie wie, co z tym życiem robić. Dlatego tylu nieszczęśliwych ludzi jest na tym świecie. Tylu ludzi szuka jakichś substytutów miłości. Jedni próbują to znaleźć w alkoholu, drudzy próbują to znaleźć w narkotykach, trzeci próbują to znaleźć w pornografii i wielu, wielu, wielu innych rzeczach byśmy tu jeszcze mogli powymieniać. Ale wszystkie te uzależnienia prowadzą do jednego, do beznadziei w życiu człowieka, do upadku, do zniszczenia. Bo tak naprawdę człowiek jest szczęśliwy w Bogu. Jeśli ma Boga w swoim sercu, jeśli rozumie Bożą wolę w swoim życiu, jeżeli podąża za tą Bożą wolą, to czuje się spełniony i rozumie, po co urodził się na tym świecie i do jakiego celu dąży w swoim życiu. To są czasami trudne chwile w życiu człowieka i my potrzebujemy też i Bożego wsparcia. I potrzebujemy przyjść i powiedzieć: Panie, pomóż, bo nie mam odwagi, bo mnie to przeraża, bo się boję tego. Jezu, bądź ze mną. Jezu, Ty przeżyłeś cały ten strach, przeżyłeś cały ten ból, przeżyłeś cały ten wstyd. Ty wiesz, jak to jest. Pomóż mi, żebym nie musiał się wstydzić kiedyś całą wieczność przed Twoim obliczem. Pomóż mi, żebym dochował Ci wierności. W ludzkim życiu bardzo różnie bywa. Piotr, nie tylko on przeżył dramat w tamten wieczór paschalny w ogrodzie Getsemane, ale dramat przeżył też inny z uczniów, który nazywał się Judasz Iskariota. On nie tylko, że zaparł się Jezusa, ale on wydał go w ręce tych, którzy mieli go zabić. I to jest opisane w dalszej części Ewangelii Mateusza, 27 rozdział od 3 do 9 wiersza, co się dzieje z Judaszem Iskariotą. I wiecie, jest zaskakujące to, co on stwierdza, Judasz. Bo w tym tekście czytamy, Judasz, kiedy te srebrniki wziął za Jezusa, wziął te pieniądze za to, że go zdradził, że go wydał, że się go zaparł, to nagle te pieniądze zaczęły go palić, parzyć w ręce. I nagle on przejrzał, że przecież on wydał sprawiedliwego człowieka na śmierć i że to przez niego Jezus idzie na śmierć. I co on wtedy mówi? To jest zaskakujące, bracia i siostry. Judasz mówi: zgrzeszyłem. I poszedł z tymi pieniędzmi, bo chciał w jakiś sposób naprawić swój błąd. I on znowu poszedł do tych arcykapłanów, poszedł tam do świątyni, skąd otrzymał te 30 srebrników. I przyszedł z tymi pieniędzmi i mówi: ja ich nie chcę. Zgrzeszyłem, wydałem sprawiedliwego. Widzę swój błąd. A pamiętacie, co ci ludzie mu powiedzieli, do których on przyszedł ze swoim problemem, z rozdartą duszą? Oni mu powiedzieli: a co nam do tego? I bracia i siostry, są ludzie, którzy są w takiej sytuacji, że widzą, jak bardzo pobłądzili, jaki wielki błąd popełnili, i szukają pomocy. I kiedy przychodzą po tą pomoc, słyszą: a co nam do tego? To jest twoje życie. I wiecie, jaki był epilog całej tej historii Judasza? Judasz poszedł i popełnił samobójstwo. Powiesił się. Piotr nie zrobił tej głupoty, nie odebrał sobie życia, ale poszedł i gorzko płakał i żałował z tego powodu. I zobaczył, jak marny jest człowiek. Co znaczy jego wyznanie? Co znaczą nasze słowa? Co znaczą nasze zapewnienia, kiedy przychodzi moment doświadczenia, kiedy przychodzi moment próby? Dlatego nie dziwcie się w swoim życiu, że czasem przechodzicie próby i trudne okresy, bo Bóg mówi, tak jak powiedział Pan Jezus Piotrowi: sprawdzam. Tak samo powiedział Judaszowi: sprawdzam. I zobaczcie, kiedy przyszło doświadczenie, życie tych ludzi bardzo bliskich Jezusowi, przecież to byli najbliżsi z 12 uczniów Jezusa, tak różnie się zakończyło. Dzisiaj mamy pytanie: jak więc wypełniłyby się pisma, że tak się stać musi? Pomyślmy o tym. Pomyślmy o tych rzeczach. Porozważajmy to w naszym sercu. Niech to kazanie będzie dla was, bracia i siostry, taką inspiracją do waszych własnych przemyśleń, do waszego subiektywnego, bardzo osobistego spojrzenia na proroctwa, na Bożą wolę w waszym życiu. Życzę wam dużo Bożego Świętego Ducha, który wam będzie oznajmiał te rzeczy i który będzie was wprowadzał w prawdę waszego życia. Niech Pan Jezus będzie z wami, bo Jezus zwyciężył. I my jesteśmy nazwani więcej niż zwycięzcami, jeśli jesteśmy w Panu. Niech Pan Jezus będzie z tobą, niech króluje w twoim sercu, niech Słowo Boże będzie obecne w twoim życiu, niech Boża chwała się objawia, niech Boża wola się dzieje w twoim życiu i tego zboru. Amen.